Bardzo chciałabym mieć dzieci. Chciałabym mieć dwójkę albo trójkę.
Ale miałaś jakieś epizody z kobietami, takie seksualne?
Nie chcę udawać, że jestem feministką, która nie potrzebuje faceta.
Kamil Szewczyk.
Piotr Lekszycki.
Jesteśmy na warszawskim Ursynowie, gdzie mieszka znana działaczka społeczna, aktywistka Maja Staśko.
Oj, będzie się działo!
Zapraszamy!
Dzień dobry. Maja, dzień dobry.
Kamil.
To moje mieszkanie.
Kawalerka.
Tak, kawalerka.
To może od kuchni zaczniemy, co?
Dobrze.
Tak jak
na wstępie lodówka. No coś,
lodówka z tak Maja. Się... To jest w ogóle ważny dla mnie magnes. On może się wydawać jakiś taki egocentryczny, ale ja go dostałam od osoby, którą wspierałam. Od Katarzyny, która zgłosiła gwałt i została skazana na więzienie. I udało nam się dzięki nagłośnieniu tego tematu, dzięki wielu pismom do Rzecznika Praw Obywatelskich, sprawić, że Sąd Najwyższy odwołał sprawę, która była o zgwałcenie umorzona. Ona teraz jest znowu na wokandzie, a Katarzyna z kolei nie poszła do więzienia, znaczy dostała zawiasy, więc ten wyrok też udało nam się odwołać.
Maja skrupulatna i ambitna, taka, taka pani jest?
Jestem, niestety, czasem niestety, bo to jest bardzo, bardzo męczące, ale tak, to jest dla mnie ważna rzecz. To jest lodówka weganki.
Ale widzę, że ma pani parówki, czyli
mam. Mam parówki białe, mam Wege Plus ryszynkę i mam kawanosy.
A to są bez mięsa?
To są bez mięsa. Wszystkie są bez mięsa. Bez kęsa mięsa, to
no
są jakieś ostre.
Jak to się nie
dobre?
Bardzo. Znaczy różne są. Niektóre dobre, niektóre nie. Pewnie tak samo jak i mięsne. Mhm. Ale można znaleźć naprawdę przepyszne i kotlety, i parówki, i w ogóle bardzo, bardzo dużo tych zamienników. Kilka lat temu były bardzo niedobre, w tej chwili są przepyszne. Izotoniki. No, izotoniki uprawiałam gimnastykę artystyczną, więc energetyki, izotoniki zawsze były gdzieś tam obok mnie. No a teraz ćwiczę, chodzę na treningi z walki. I w ogóle jakoś tak staram się utrzymywać w formie po tej pandemii.
A kiedy pani ostatnio mięso jadła?
8 lat temu.
Naprawdę?
No, z 8 lat temu.
Nie żadnego kebaba?
Nie, absolutnie, w ogóle mnie do tego nie ciągnie, ale weganką jestem od niedawna.
Coś pani gotuje? Mamy tu kuchnię od razu.
Nie jestem
tylko
specjalistką.
Tylko
podgrzewam głównie. Ostatnio zresztą straszliwie spaliłam, co było absurdem. Spaliłam bułkę, którą chciałam sobie zrobić. Podgrzeć trochę. Nie, było bez straży, ale później milion razy musiałam z cytryną, wodę z cytryną tam do mikrofalówki wkładać. Słyszałam, że to jest dobra technika, żeby ona przestała śmierdzieć spalenizną i się udało. Mhm. Ja też mam zaburzenia odżywiania, w związku z tym to gotowanie dla mnie jest czasami trudne, albo po prostu go nie robię, dlatego też mam dużo takich rzeczy jak fasole, jakieś tutaj mam, tu są przyprawy, ale tu mam fasole, kukurydzę i takie po prostu jem, bo tam jest dużo białka, na przykład w fasoli i tak po prostu same jem, żeby coś zjeść, no a nie zawsze jestem w stanie ugotować przez te zaburzenia odżywiania. Słuchajcie, może byśmy przeszli na ty, bo takie paniwanie. Nie sobie to jest.
Pewnie.
Maja.
Kamil.
Maja.
Miło mi.
Dobra, i teraz od razu będzie luźniej i zapraszam w takim razie do mojej sypialni.
Jesteśmy już w sypialni.
Salonu, sypialnia, tak, to jest
od razu uwagę naszą przykuwa wegańskie danie.
Tak, to dla was
danie.
Przygotowałam wegańskie danie, to właściwie dużo nie było.
Obrusik.
Nie, to jest mój, to jest flaga oczywiście tęczowa. Ja jak tutaj dostałam to mieszkanie do wynajęcia, bo wynajmuję kawalerkę, to od razu właścicielka mi powiedziała, że nie mogę wystawiać na zewnątrz flagi. Nie dlatego, że ona jest homofobką, tylko dlatego, że boi się zniszczeń tutaj po prostu, że no to się zdarzało, prawda,
miałeś
że jakieś podpalenia.
Jakieś afery, akcje?
Nie miałam. Ja też staram się bardzo utrzymywać tutaj jakąś taką anonimowość, spokój, żeby... Nie wiem, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś podszedł do mnie i na przykład zaczął mnie wyzywać. Nigdy w życiu, mimo hejtu w internecie, nie było takiej sytuacji, ale wiadomo, no zawsze o bezpieczeństwo lepiej dbać. Mamy wagę, codziennie się ważę.
Sprawdzimy?
Nie. Chyba, że wy chcecie, proszę bardzo.
Nie. Ja to może.
Więc tutaj jest waga, codziennie się waży, ale to jest kwestia zaburzenia odżywiania. To nie jest kwestia jakiegoś zdrowia, czegoś takiego, to jest niestety kwestia zaburzenia odżywiania, ale no, mam to pod kontrolą i mam to też tak, że...
Czyli stabilnie.
Tak, jest stabilnie, psychiatrka, byłam na psychoterapii, wszystko jest pod kontrolą, to też jest ważne, że po prostu można żyć z zaburzeniami odżywiania, to pewnie jest tak, że zawsze będę gdzieś się miała, bo jak się pojawia stres, to pojawia się u mnie niejedzenie albo jakieś takie podejście do jedzenia na zasadzie wroga. Jak byłam gimnastyczką, to nam bardzo kontrolowano to, co jemy, patrzono nam w talerz, jedzenie było dla nas przedstawiane jako coś, czego musimy się wyprzeć, żeby mieć właśnie smukłą sylwetkę. To jest pies, którego dostałam od mojego byłego chłopaka, to jest lis, którego dostałam od mojej mamy, to jest bocian, który jest bocianem mojego pieska, harcika Ezopka, który niestety niedawno umarł, ale w momencie, kiedy się przeprowadzałam tutaj, to było w sierpniu, to on wrzucił mi do walizki swojego bociana ulubionego, więc bardzo się cieszę, że mogę mieć tutaj część Ezopka.
Ale chłopaka nie ma, a pies został. Nie chciałaś wyrzucić jakoś takiego?
No właśnie, bo często jest tak, że...
Nie, ja nie mam też złych emocji w związku z tym rozstaniem.
Ile byłaś w związku?
Nie byliśmy długo, byliśmy kilka miesięcy. Wcześniej byłam przez 6 lat i tu nie mam maskotek od niego akurat. A tutaj
korona, nie. Korona równości, tak?
Korona równości to jest wyróżnienie, które dostałam za zaangażowanie społeczne w 2021 roku, kampania przeciw homofobii. Wielkie wyróżnienie, bo ja byłam naprawdę wstrząśnięta tym też, że dostałam to wyróżnienie, że ludzie chcieli na mnie głosować. Wszystkie osoby, które były nominowane, między innymi olimpijki, które wyautowały się na oczach całego świata, były przewspaniałe, w związku z tym bardziej, kiedy to odbierałam, no byłam po prostu bardzo wzruszona i zachwycona, więc to jest takie wyróżnienie, które jest dla mnie ważne. Oprócz tego dostałam też za aktywistkę roku chyba w 2020 roku. Tutaj tego nie mam, bo jeszcze wtedy mieszkałam w Poznaniu, więc mam to w tym mieszkaniu z moją mamą w Poznaniu. Mam tu pszczółki, pszczół zawsze mam dużo, bo pszczółka... Maja, no to oczywiste. Tablica tutaj też jest z Greenpeace'u i to też była taka akcja na rzecz pszczół, żeby one przeżyły. Tutaj mam choinkę. Ta choinka była moją choinką.
Na święta.
Na święta. Co? Bardzo jest choinka. Jest. Niestety wtedy zachorowałam na wirusa, koronawirusa. I spędziłam całe święta przez 2 tygodnie zupełnie sama, nie wychodząc ani na krok z mieszkania, przez to, że oczywiście no, miałam kwarantannę. W związku z tym ta choinka towarzyszyła. Zamawiałam online. Nauczyłam się takich sposobów zamawiania online, no i leki też zamawiałam online. Wszystko właściwie pod drzwi, bez żadnego kontaktu, więc tutaj naprawdę i zero kontaktu też ze światem. Robiłam wtedy codziennie na Twitchu streamy z ludźmi, którzy też przeżywają sami święta, a okazało się, że jest bardzo dużo takich ludzi.
Sylwestra spędzałaś.
Sylwestra
tutaj,
spędzałam także. Tak, bo też miałam wtedy jeszcze koronawirusa i właśnie święta. I to było świetne, bo miałam wszystkie świąteczne jakieś dekoracje, jedzenie i jadłam z ludźmi po prostu na streamie. I było tam kilkaset osób, więc to były ludzie, którzy...
Nie,
ja w ogóle... I też zbierałam wtedy na zwierzęta. Wczoraj udało mi się ten cel wreszcie osiągnąć, 10 tysięcy. Udało nam się wspólnie zebrać.
Mamy flagę LGBT, ty jesteś sojuszniczką osób LGBT, ale właśnie, czy sama też należysz do tej społeczności, bo tutaj różne się pojawiają na ten
różne
temat.
Plotki na ten temat.
Tak. Bardzo, żebyś tutaj chciała. Wiecie, wiemy, że miałaś chłopaka, ale...
Tak, miałam chłopaków, tak, trzech nawet, ale i zawsze byłam w związku z mężczyzną, natomiast ja wciąż odkrywam swoją orientację psychoseksualną. Jeśli chodzi o tożsamość płciową, to wiem, że jestem kobietą i tak wiem, że nią jestem. Natomiast jeśli chodzi o orientację psychoseksualną, zastanawiam się, czy nie jestem biseksualna, odkrywam to, sprawdzam. Nie wiem, chyba jestem w takim po prostu momencie przejściowym. Raczej mówię, że się solidaryzuję z osobami w tym momencie, ale...
Ale miałaś jakieś epizody z kobietami, takie seksualne?
A to dla siebie zostawię.
Czyli jest możliwe, że za jakiś czas będziesz na przykład w związku z kobietą?
Tak.
Tak, jest. A planujesz na przykład dzieci?
Tak.
Ile?
Tak, bardzo chciałabym mieć dzieci. Chciałabym mieć dwójkę albo trójkę.
No to już taka porządna rodzina.
Tak, to mi się ostatnio zrodziło. Ja przez długi czas zupełnie nie czułam, że chciałabym mieć dzieci, bo byłam zajęta innymi rzeczami, między innymi książkami.
No
tak, tak, czas, nauka, książki i tak dalej. Ale ostatnio to poczułam.
Czyli taki instynkt macierzyński.
Obudził się. Taka potrzeba.
I jest to dziwne, nowe, ciekawe i takie zupełnie świeże jeszcze.
Czyli tutaj raczej jednak męża byś miała.
Można też mieć dzieci i wychowywać z kobietą, z żoną.
Czyli różne opcje są możliwe.
Tak. Uwielbiam książki, bo jak ja w tych social mediach żyję cały czas, powiadomienia nowe, wszystko się zmienia, wszystko miga, to jak jestem przez jakieś kilka godzin skupiona tylko na książce, to tak mi odpuszcza i tak ze mnie właśnie wszystko spływa, to całe napięcie i ten cały stres. Natomiast no oczywiście tematy książek, one nie są jakoś szczególnie tutaj delikatne i im przyjemne. To jest książka Krystyny Lamp, myślę, że w tej chwili jedna z najważniejszych książek o gwałtach wojennych. W różnych miejscach, oczywiście nie w Ukrainie, bo wtedy, kiedy ona to pisała, jeszcze nie było tej sytuacji, natomiast przerażające są te historie, naprawdę przerażające. To z kolei o przemocy domowej, o zabijaniu z przemocy domowej.
No, tutaj się nie relaksujesz, czytając te książki, taka ciężka.
No skupiam się, po prostu się skupiam. No.
Ciężka literatura.
Ale mam też dobre, wiecie co, mam też takie...
Przed snem
czytam zawsze, ale to jest genialna książka właśnie o macierzyństwie osób transpłciowych. Które no właśnie są matkami i zaczynają się mierzyć z tym, że będą mieć dziecko i jak się będą z tym czuły transpłciowe kobiety z kobietą cispłciową. Przeciekawa rzecz. Mam wrażenie, że o kobiecości nauczyłam się więcej niż ze wszystkich feministycznych książek. Właśnie z książki o transpłciowych kobietach, które tę kobiecość cały czas jakoś tak performują jeszcze bardziej, jakoś odkrywają. Bardziej niż to, co dla mnie jest zupełnie oczywiste. Samiec alfa musi odejść.
To jest postulat.
To jak widać zaznaczone mam mnóstwo fragmentów. Niestety zaginam w fragmentach.
Nie boisz się jednej rzeczy, że jesteś trochę tak... To też krytycy o tym mówią, że zamykasz się właśnie w jednej takiej szufladce, właśnie przemoc, gwałty. Jak ty to widzisz?
Widzę to tak, że tym się zajmuję na co dzień. Na co dzień wspieram osoby po przemocy, przede wszystkim kobiety, po przemocy seksualnej, po przemocy domowej. Ja mam coś takiego, że jak zajmuję się czymś, to staram się być w tym jak najbardziej kompetentna. W związku z tym, na przykład jeśli zgłoszą się teraz do mnie osoby po przemocy, po gwałcie wojennym, to ja już miałam warsztaty na ten temat, to ja już rozmawiałam z Violą Davy na ten temat, która się tym zajmuje profesjonalnie, to już przeczytałam tę książkę. Będę wiedziała, co robić. Będę gotowa na to, co zrobić i wydaje mi się, że skoro zajmuję się tym, skoro wspieram te osoby, skoro to jest coś, w czym jestem też ekspertką w jakimś sensie, ale także wspierającą osobą, to ja muszę o tym wiedzieć.
Natomiast, czy miałaś też jakieś doświadczenia w tej sprawie?
Tak, ja też doświadczyłam przemocy. Od 5 lat jestem właśnie częścią tego ruchu Me Too. To się zaczęło tak, że ja napisałam, że ja też doświadczyłam przemocy i od tego momentu osoby zaczęły do mnie pisać i mówić, ja też, właśnie Me Too, ja też tego doświadczyłam, ja wiem, co czujesz, zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać. To jest ten ruch, a nie jakieś, a nie tylko przynajmniej celebrytki, które no, robią z tego pewien rodzaj spektaklu. Tak naprawdę to jest oddolne działanie codzienne.
I wracasz do tych traumatycznych swoich wspomnień, czy raczej starasz się to wyprzeć? No ciężko wyprzeć, skoro jakby na co dzień o tym mówisz, myślisz i...
Można nie wypierać. Wyparcie jest generalnie taką reakcją psychologiczną, która później może niestety mieć różne konsekwencje na zdrowiu psychicznym. Można przepracować i wydaje mi się, że ja starałam się
czyli
to
mówisz,
robić.
Czyli mówisz, że chodzisz na psychoterapię, to jest chodziłaś, czyli to jest rozumiem spowodowane epizodem
między innymi doświadczeniami przemocy, ale różnymi doświadczeniami trudnymi. To nie jest tak, że ktokolwiek z nas przejdzie przez życie bez traumy. Każdy z nas będzie miał te traumy. Trauma to jest rana. To jest rana z łaciny zresztą pochodzi właśnie to określenie. To jest rana, która tworzy nam się wewnątrz. Każdy z nas je ma. Czasami potrzebujemy kogoś, żeby je przepracować. Czasami wsparcia, czasami psychoterapii. Czasami sami jesteśmy w stanie to zrobić. Więc to też nie jest tak... Ja bardzo nie lubię, jak mówię, że miałam traumy, czy doświadczyłam traum. I takie współczucie widzę. I widzę, że ludzie mówią, ojej, biedna. Ty też, każdy tutaj mierzył się z trudnymi rzeczami, każdy miał jakieś traumy i po prostu warto o tym mówić. Między innymi o tym jest ta książka, że mężczyźni, którym się mówi, że nie mogą mówić o smutku, o płaczu, o trudnych doświadczeniach, bo muszą być męscy, silni, oni popełniają w Polsce 7 razy częściej udane samobójstwa. Częściej odbierają sobie życie 7 razy. Czasami nawet mówi się w statystykach, że jeszcze więcej, więc to są konsekwencje tego, że właśnie mówi nam się, że nie możemy mówić o tych wszystkich rzeczach. A jak zaczynamy, to zaczynamy być słabi, jacyś tacy, ojej, biedni, a nie silni, właśnie dlatego, że o tym powiedzieliśmy.
Chłopaki nie płaczą, nie?
Chłopaki nie płaczą, dokładnie.
Ta przemoc, co mówisz, to właściwie ktoś próbował zgwałcić, czy to była taka przemoc fizyczna, nieseksualna?
Nie, wiesz, już teraz nie chcę o tym mówić, ja już mam to przepracowane i jakoś nieszczególnie mi się chce tym dzielić, zwłaszcza, że jakoś też czuję siłę w tym, że mogę odmówić, żeby powiedzieć o tym.
Jaki jest twój ideał faceta?
Ideał faceta, nie ma ideału faceta i nie chcę, żeby istniał ideał faceta. Ja przez całe życie próbowałam być idealną kobietą, idealną osobą. Ja nie chcę, żeby istniały idealne osoby, bo to jest taka presja. Zresztą cała branża beauty, branża fitness, wszyscy nam mówią, że musimy być idealni, że mamy mieć idealne ciało, idealne cery, idealne wszystko. Ćwiczę, bo kocham ćwiczyć, bo kocham sport, bo różne mam motywacje w tym, że ćwiczę, bo to mi daje endorfiny i staram się też o tym myśleć. Oczywiście patrzę na swoje ciało, jak ono się zmienia. Mam zaburzenia odżywiania. Byłam uczona od dziecka tego, że moja wartość zależy od tego, jak wyglądam, ile mam mięśni, jak smukła jestem, jakie potrafię zrobić figury. Oczywiście, że nie jestem w stanie się od tego tak łatwo wyzwolić, ale właśnie dlatego chcę powiedzieć, że nie chcę, żeby istniały ideały. Nie chcę, żeby był ideał faceta, ideał kobiety, ideał osoby. Po prostu nie bądźmy ideałami, bądźmy sobą.
A jacy ci się podobają faceci? Ja tak, nie ideał, ale jakieś typy masz, blondyn, brunet, wysoki,
nie. Tacy, którzy mi się podobają, to mi się podobają. Bardzo ważne dla mnie jest uszanowanie granic. To jest chyba dla mnie najważniejsze i poczucie bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że w świecie, który cały czas nam to zabiera, to relacja właśnie powinna temu służyć. Ja też nie chcę udawać, że jestem feministką, która nie potrzebuje faceta, albo że kobieta nie potrzebuje faceta do tego, żeby się dobrze czuć. Generalnie potrzebujemy ludzi do tego, żeby się dobrze czuć, facetów, kobiety. I nie lubię takiego mówienia właśnie, że ja jestem sama i będę i facet mi jest niepotrzebny. Wolałabym, żebyśmy mówili, jak tworzyć zdrowe związki z facetami, z kobietami, z kimkolwiek. Po prostu, żeby zamiast takiego self-made woman nieustannie i takiej, która po prostu nikogo nie potrzebuje, co jest bzdurą, jest wiecznie silna i wiecznie idealna, żeby mówić, jak robić zdrowe związki, jak się ze sobą komunikować, bez przemocy, jak się czuć bezpiecznie ze sobą. No i...
Czyli sama i ci nie jest, bo teraz jesteś sama, czy masz kogoś?
A teraz jestem tajemnicza. Nie powiem tego.
Były jakieś zarzuty, że takich miałeś zdjęć swoich troszkę. Odważne twoje
odważna
zdjęcia,
sesja.
Nie wszystkim się tak podobały. Znaczy, nie,
że niby tutaj promujesz, znaczy jakby feminizm, te sprawy, tak, ale kult ciała i też seksualność pokazujesz swoją i takie utowarowienie tego ciała.
No mam ciało.
Czy to się nie kłóci?
No właśnie, że to się nie kłóci.
Utowarowienie ciała byłoby w momencie, kiedy ktoś by zadecydował za mnie, że to ciało pokaże, po to, żeby sprzedać na przykład ser albo kiełbasę i to nie wegańską na dodatek. To by byłby skandal. Natomiast w momencie, kiedy ja sama decyduję o tym, co robię z ciałem, kiedy pokazuję, to może być emancypujące.
Jak reagujesz na komplementy od facetów? No bo wiadomo, jak to mężczyźni między sobą mówią, czy między sobą, czy do ciebie, mam przykładowo, nie, fajna laska, czy to jest fajne, czy niefajne, czy się obrażasz, czy możesz dać w mordę przysłowiową, czy jak?
Nie. Bardzo lubię komplementy od wszystkich osób, bo miło jest słyszeć o sobie dobre rzeczy. No ale w momencie na przykład, kiedy występuję, albo kiedy jestem w pracy i jakiś mężczyzna zamiast odnosić się merytorycznie do tego, co mówię, mówi do mnie maleńka, albo jaka jesteś taka śliczna, taka malutka i taka śliczna.
Zdarzały ci się takie sytuacje?
Tak, no to wówczas oczywiście, że mi się to nie podoba, w mordę nie dam, bo nie mam w sobie takich mechanizmów, nigdy nikogo nie uderzyłam, co w trakcie sztuk walki może się zmienić niestety, albo stety, ale to za zgodą wtedy będzie. Natomiast to nie jest wtedy fajne. Myślę, że też każdy z nas wyczuwa to już coraz bardziej, coraz więcej się o tym mówi, że ta granica jest wyczuwana. I takie chochoły typu nie będzie można teraz flirtować, nie będzie można komplementów rzucać. To są chochoły. Nikt tak nie uważa. Nikt tak nie uważa. Uważamy tylko, żeby nie robić tego w momentach, kiedy to jest upokarzające, kiedy służy temu, żeby nas sprowadzić do parteru i pokazać, że oto jesteś samym wyglądem, a nie tym, co chcesz przedstawić innego na przykład. Czyli jakaś merytoryczna kwestia, jakaś sprawa, o którą walczymy. No nie wiem, jak byłam w tych zakrwawionych ubraniach, pokazując, że gwałty w Ukrainie istnieją, i widziałam potem komentarze, które mówiły śliczny tyłek, słodka, piękna, ale bym cię wyruchał. no to w tym momencie chyba wszyscy wiemy, że to nie jest komplement. No tylko, tak, że jest to rodzaj upokorzenia, jakiegoś takiej też przemocy słownej.
Mhm. A tu mamy gaz.
Gaz pieprzowy.
Zawsze nosisz przy sobie? Masz
nie,
przy
absolutnie
sobie?
Nie, absolutnie. Dostałam to niedawno
nie,
zresztą.
Czytałem, że gdzieś, czytałem, że nosisz przy sobie, masz gaz pieprzowy.
Kiedyś
tak?
miałam, kiedyś mhm. miałam, no. Kiedyś mhm. miałam, potem już nie. Dostałam to od mojego hejtera byłego, bo ja teraz robię akcję Hej Hejterze, spotykam się z moimi hejterami i rozmawiamy na żywo, patrzę im w oczy, patrzę na ich mimikę, patrzę jak to będzie wyglądało, kiedy nie są za tą osłoną anonimowości. I ten hejter w ramach takiego żartu dał mi gaz pieprzowy, czy były hejter, bo już w tym momencie normalnie rozmawiamy. Tak można powiedzieć, naprawdę. Okazało się, że jesteśmy bardzo podobni do siebie i że
czyli jak ktoś wychodzi z tej zasłony, prawda, tak, to potem już nie jest taki odważny, tylko jakby jest normalna.
Ale to nawet nie chodzi o odwagę, po prostu okazuje się, że tak dużo nam się odbiera przez tę anonimowość z człowieczeństwa, stajemy się nagle nikiem, stajemy się jakąś taką ideą, w którą można dowolnie atakować, kiedy nagle jako człowiek się jawimy drugiej osobie, to okazuje się, że te relacje wyglądają zupełnie inaczej i że one nie są napędzane przez hejt, tylko przez jakiś taki szacunek, komfort. No ale dostałam, on stwierdził, że jeśli czułabyś się w jakimkolwiek momencie niebezpiecznie, możesz użyć, nie użyłam. Więc tutaj też jest ale mam.
Zdarzały się nieprzyjemne sytuacje podczas tych spotkań z hejterami, czy raczej już dochodziło do porozumienia?
Nie. Były oczywiście zacięte dyskusje. To jest
to można,
ale to jest świetne, tak, o to chodzi. Dokładnie o to chodzi, więc ja jestem
Maja,
zadziwiona.
Maja, co mamy dalej?
Mamy tutaj wlepki. Wlepek zawsze mam dużo, to jest Stand with Ukraine, czyli ukraińskie. Jak chodzę na demonstrację, po prostu rozdaję, nie ma seksu bez zgody. Zresztą tutaj na łóżku mam od razu nalepkę, która informuje o tym, że nie ma seksu bez zgody. I tutaj jest informacja, zgoda nie jest milczeniem lub brakiem protestu, jest dobrowolna i musi być aktualna. Więc jeśli ktoś byłby zainteresowany tego typu relacją, to od razu jest informacja.
A na piśmie?
Że zgoda. Nie.
Tylko mało widoczne to jest, Maja.
Mało widoczne, ale zgoda jest bardzo widoczna. Zgoda może być werbalna, czyli właśnie podana przez zapytanie, ale może być także przez reakcję na przykład.
Przez
jakieś, nie wiem, jęki, albo przez uśmiech, przez odpowiedź, przez flirt. Dużo, dużo jest rzeczy, które mogą pokazywać, że jest zgoda, ale jeśli nie ma pewności co do tego, czy jest zgoda, bo na przykład się nie znamy za dobrze, albo jakoś nie kojarzymy się, jeszcze nie mamy ustalonych pewnych rzeczy, bo generalnie no sobie gadamy zazwyczaj o tym, jak się czujemy w seksie, co lubimy, jak nie mamy tego ustalonego, zapytać. Pytanie jest super. Albo na przykład można przed lustrem sobie stanąć i spróbować zadawać takie pytania.
Tu coś ciekawego jest, jakaś notatka twoja?
A nie, ta
twoja?
Notatka to są po prostu podziękowania.
Nie, to są podziękowania.
Tak, to nie jest notatka, która pokazuje, jak wyrażać zgodę, ale można stanąć przed lustrem i spróbować sobie zapytać, słuchaj, czy byś tak chciała? Moje miejsce pracy. Tam jest i komórka, i laptop, no i książek oczywiście dosyć dużo i tutaj wszystkie teksty powstają, które wywołują różne kontrowersje czasami. No i też tutaj pomagam, no. Najczęściej tutaj pomagam. Osoby zgłaszają się do mnie, czy to przez Instagram, czy to przez Twittera, czy to przez Facebooka z prośbą o pomoc. Różną, też przez maila. No i pomagam. Wczoraj ledwie zgłosiła się osoba, która po prostu nie miała na życie. Miała do końca miesiąca 10 zł, a musi dojechać do miejsca swojej pracy.
Robisz przelew, tak?
Tak, no i wtedy po prostu finansowo. Tak, wtedy przelałam tyle, ile mogę. Wiadomo, że ja nie jestem milionerką.
No właśnie, ile zarabiasz miesięcznie i z czego w ogóle żyjesz?
Dotychczas żyłam z pracy w redakcji. Wcześniej też pracowałam w redakcjach różnych czasopism, wydawnictw. Teraz pracuję z freelansu i przez długi czas też pracowałam z freelansu, czyli z pisania tekstów. I że no po prostu muszę wyrobić, podobnie jak Piotr Ikonowicz, że po prostu muszę wyrobić jakąś liczbę tych tekstów, żeby mieć za co żyć. Oprócz tego mam Patronite'a. Ja go nie nagłaśniam nadmiernie ze względu na to, że po pandemii miałam takie poczucie, że nie jestem najbardziej potrzebująca i że to nie powinnam tego robić, ale wciąż są osoby, które decydują się mi pomagać i to zazwyczaj z tych pieniędzy z Patronite'a trochę pewnie idzie na życie, bo ja nie mam tego jakoś tam, wiecie, oddzielonego. Natomiast zazwyczaj to z nich właśnie przelewam tam ileś złotych, czy to na czynsz dla kogoś, czy to na jedzenie.
Od jakiegoś czasu ćwiczysz sporty walki, co dokładnie, jaką sztukę walki?
No na razie to po prostu uczę się, w jaki sposób się bronić i w jaki sposób też atakować. No to jest dla mnie coś zupełnie nowego, bo ja w gimnastyce miałam zawsze takie wyprostowane wszystko i zresztą teraz też to czuję, że kolana musiałyśmy mieć, wiecie, tak? A tutaj jednak jest zgarbiona sylwetka i taka zupełnie, zupełnie inny sposób działania, więc ja cały czas się uczę tego.
Ale dlaczego w ogóle się zdecydowałaś na
Z różnych powodów.
Żeby się bronić?
Jednym z nich, tak, ale jednym z nich jest to, że ja się czuję po prostu fizycznie lepiej. Czuję się bezpieczniej. Chodzę po świecie, to jest złudzenie, bo za przemoc nie jest odpowiedzialna nigdy osoba, która czyni za obronę, nie jest odpowiedzialna. Ale to jest złudzenie, natomiast ja chodzę i czuję, że jestem bezpieczniejsza. Trochę coś takiego jak gaz pieprzowy. Po prostu czuję, że czuję też bardziej związanie z moim ciałem. No i to jest w ogóle jakieś takie fajne, ciekawe, bardzo, bardzo nowe. No i potrzebowałam sportu. Niesamowicie potrzebowałam sportu po tej pandemii, kiedy...
No tak, to było...
Miałam bardzo depresyjny moment, bardzo. I no i teraz jest lepiej.
To pokaż,
zademonstrujesz nam?
Jak walczę z patriarchatem, bo ja już od wielu lat walczę z patriarchatem, natomiast teraz się uczę... teraz się uczę technicznie walczyć z patriarchatem. Hop, wykop. I tyle.
Maja, jak dużo czasu spędzasz w łazience?
Całkiem sporo. Mam tutaj wannę, którą kocham i w której spędzam dużo czasu, czytam książki. Namiętnie czytam książki.
Wszędzie duża ta wanna, raczej ciężko nie rozłożysz się. Tutaj.
Ja się bardzo rozkładam, bo tam nogi sobie stawiam i...
No tak, rozciągnięte.
Tak. Nie, czuję się w niej cudownie, bardzo lubię właśnie, jak tak wszystko odpływa w tej wannie. No i czytanie książek w wannie to jest wielka, wielka moja pasja, więc... Całkiem sporo spędzam tu czasu.
Okay. Trzy szczoteczki do zębów widzę, to kogo na
tak, to jest miękka, średnia i twarda. A lubię sobie myć
twoje?
Różnymi szczoteczkami.
Okej.
Okay. Dużo kosmetyków, ale wiadomo.
Tak, no takie do utrzymania. Staram się, żeby były wegańskie, ale obawiam się, że jakbyście sprawdzili tak bardzo rygorystycznie, czy każdy z tych kosmetyków jest wegański, to mogłoby się okazać, że nie.
Ostatnio bardzo się oburzyłaś na słowa Rafała Trzaskowskiego, słynny dupiarz.
Tak, że był dupiarzem.
Nie czujesz się bezpieczna w Warszawie.
Tak zareagowałam, dlatego że mówienie dupiarz o sobie jest po prostu uwłaczające dla osób, które, dla kobiet przede wszystkim, które nazywa się dupami, bo oczywiście w zamyśle jest to tak, że dupiarz no, z dupami ma do czynienia, czy uprawia z nimi seks. I to jest bardzo częste, że stygmatyzuje się, czy zawstydza się kobiety, które uprawiają seks za to tylko, że uprawiają seks, że są partnerkami seksualnymi, albo za to, że mogą uprawiać seks. I no, jak dla mnie to po prostu jest upokarzające, uwłaczające. Jeśli ktoś tak myśli o kobietach, tak traktuje kobiety, to ja nie czuję się bezpiecznie w tym mieście. Nie dlatego, że myślę, że mnie zaatakuje.
No właśnie,
zupełnie
to
o to
tak
nie chodziło.
No
myślę, że to zabrzmiało tak z dużą nieżyczliwością wobec mnie. Nie boję się Rafała Trzaskowskiego. Boję się tego, że nie będzie wysłuchiwał głosu kobiet, że nie będzie traktował ich poważnie, z szacunkiem, ze względu na to, że no właśnie traktuje je jako dupy i tak to nazwał.
Lepszy niż PiS?
Ani jedno, ani drugie nie jest dla mnie żadnym rozwiązaniem. Ja mam rozwiązania, które są znacznie lepsze i które nie muszą się wiązać ani ze śmieciówkami, z reprywatyzacją, tak jak Platforma Obywatelska, wstrząsająca decyzja, żeby nadać Hannie Gronkiewicz-Waltz jakieś wielkie wyróżnienie, które jest odpowiedzialne za reprywatyzację. Śmieciówki i do tego Platforma Obywatelska. No ale PiS jest homofobia i tutaj to nie jest tak, że ja muszę wybierać jedno albo drugie. Nie chcę wybierać.
Czy według ciebie Trzaskowski powinien być skończony w polityce za to, co powiedział?
Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Dla mnie najważniejsze jest to, co ja z tym mogę zrobić, bo to, czy on będzie skończony w polityce, czy nie, to nie jest moja decyzja. Ja mogę pokazać, nie traktujcie osób, kobiet, które uprawiają seks w ten sposób. Mogę pokazać, słuchajcie dziewczyny, jeśli uprawiacie dużo seksu, to jest super. Nie jesteście dupami, nie jesteście jakoś gorsze.
Jesteśmy teraz przed blokiem, tutaj Maja Staśko w słoneczne dni, opala się, relaksuje, czyta książki.
Tak, tam jest moja ławka i kocham słońce, naprawdę kocham słońce. Pozdrawiam widzów i czytelników Super Ekspresu, słuchajcie, nie jesteście sami i nigdy nie będziecie.
To był program Politycy od Kuchni.
Gościliśmy na warszawskim Ursynowie, gdzie mieszka Maja Staśko.
Dziękuję wam bardzo, że przyszliście, że mogłam wam pokazać kawałek siebie. Co prawda politykiem i polityczką nie jestem, ale robię polityczną robotę, organizując się z osobami, wspierając się nawzajem. I cieszę się, że mogłam też wam to pokazać. I mam nadzieję, że każda osoba, która potrzebuje wsparcia, dostanie to wsparcie i będzie wiedziała, gdzie go uzyskać. I
Dzięki.
Dzięki bardzo.
Dzięki.
Trzymajcie się. Dzięki.
Byliśmy u Mai Staśko, znanej działaczki społecznej lewicowej.
Na warszawskim
nie, już, a dobra, spokojnie. Nie, dobra, okej, dobra. Bo mi chlapnęło, też mi chlapnęło.
Janio, kuchnia, właśnie stoimy teraz w kuchni.
Tak.
Nie, ja, o, fajnie było, że zamknij się.
O nie!
Czekaj, nie, żadnej akcji.
A, znowu będzie Stanowski pisał.
A, czekaj, nie jestem... Przepraszam cię.
Kamilu, taki irokez masz, kurczę. Taki irokeza masz, takiego.
To ja tylko jeszcze muszę skorygować coś.
Dawaj, koryguj, bo ręce mi odpadają już.